Ostatni moment, taki tytuł nadałam tej radiowej opowieści, to reportaż, który został zrealizowany w 2019 roku. A przypomnę, że naszym gościem jest dr Barbara Patlewicz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik tego projektu, o którym już wspominałam, czyli o tych, którzy odeszli śladami Polaków galicyjskich od Lwowa do Wiednia. Dodajmy jeszcze, że tą połową zespołu jest profesor Ryszard Tomczyk, także z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. I ja od razu wyjaśnię, że będziemy sobie mówić na ty, ponieważ znamy się. Dlatego, że ja tak w pewnym momencie dokoptowałam
do naszego zespołu.
Waszego zespołu i trochę pomagam, trochę przeszkadzam. Ale niezależnie od tego, czy bardziej pomagam, czy bardziej przeszkadzam, to też przywożę różnego rodzaju radiowe opowieści i to była jedna z nich. I tak jak powiedziałam na wstępie, ten tytuł naprawdę zyskuje większą...
dodatkowego znaczenia. Jakby.
Większą wymowę, tak.
Tak, większą siłę. Wróciliśmy do Lwowa po długim okresie nieobecności. Pojechaliśmy we dwójkę, ja i mój szef, nie szef, pozamieniliśmy się rolami w tym trzecim projekcie. Teraz ja jestem tak zwanym kierownikiem, kierowniczką, stosując feminatywy. Natomiast szef zawsze pozostanie szefem, tym bardziej, że jest profesorem belwederskim, więc ustalmy to tak, że w hierarchii uczelni zawsze jestem pod nim, mimo że tutaj szefuję projektowi. Wróciliśmy po dłuższej przerwie.
Najpierw pandemia, potem
wybuchła pełnoeskalacyjna wojna i to też było dla nas trudne, bo myśmy mieli na ten dzień wykupione wtedy bilety, mieliśmy wsiadać do pociągu i trzeba
Pamiętam,
było...
wówczas też miałam jeden z biletów już.
Trzeba było wszystko odkręcić i czekaliśmy. Czekaliśmy na ten dobry moment, kiedy będziemy mogli pojechać, kiedy dostaniemy zgodę przede wszystkim na delegację. Tamten projekt się skończył. Skończył się taką dużą monografią wydaną w zeszłym roku o tych cmentarzach na przedmieściach Lwowa. Nad 1500 stron. Zresztą już o tym rozmawiałyśmy kiedyś.
Wcześniej
przy jakimś spotkaniu.
Jeszcze album Od świtu do zmierzchu. Tak. To taka pozycja już mniej naukowa, bardziej przybliżająca tę
przestrzeń,
krajobrazy.
Tak. To jak to wyglądało i tak naprawdę tamten projekt się skończył i my przez dosyć długi okres czekaliśmy na rozstrzygnięcie jednego z konkursów organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli programu NPRH, czyli to jest Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Czekaliśmy, długo czekaliśmy, bo czekaliśmy, z tego co pamiętam, chyba ponad półtora roku. W międzyczasie odbyły się wybory, zmieniła się władza. Przeszliśmy preselekcję i w lutym tego roku wspaniała wiadomość, że jesteśmy wśród kilkunastu projektów, które zostały zakwalifikowane do finansowania. No i czekaliśmy na zgodę naszych władz rektorskich, czy tym razem zaufają naszemu instynktowi i przede wszystkim życiowej mądrości przetrwania na Ukrainie. Dostaliśmy taką zgodę i tydzień temu, właściwie równo tydzień temu, to właśnie tydzień minął, odkąd jesteśmy z powrotem w Szczecinie. Cali i zdrowi.
Na szczęście. Chciałabym zacząć od tego projektu, od idei tego projektu. Dlaczego ten kierunek od Lwowa do Wiednia? To był naturalny kierunek awansu, można powiedzieć.
Też. Między innymi, ale też migracji zarobkowej, też kwestii zdobywania, no tak jak mówisz, lepszego życia, lepszego wykształcenia czasami.
Bo chodzi po prostu o Polskę czasów zaborów.
Ale nie tylko, bo też ten okres międzywojnia, bo wiemy już, że na przykład w Wiedniu jest też dosyć prężnie działająca Polonia i na przykład to też będziemy chcieli zbadać, prawda? Jakie są podstawy, że oni się znaleźli właśnie w Wiedniu, zwłaszcza ci żyjący po 1945 roku i czy mają na przykład jakieś kresowe korzenie.
Czyli Polska zaborów, potem międzywojnie, no oczywiście po drodze wojny wszelakie, tak? I po 45 roku również.
W epilogu takie rzeczy się znajdą i dlatego na przykład w tych opowieściach, które teraz udało nam się spisać, będąc w Ukrainie, tam też w epilogu znajdą się historie o tych Polakach, którzy jeszcze żyją. Dlatego specjalnie dodaję, że to jest epilog, bo jakby ta główna część książki dotyczy jednak tego okresu, kiedy tam była Galicja, kiedy tam te powiązania austro-węgierskie też miały swoje oddziaływanie. Natomiast w epilogu też znajdą się historie Ukraińców na przykład, którzy w tej chwili ku naszemu dużemu zaskoczeniu, takiemu bardzo pozytywnemu zaskoczeniu, po prostu zaczęli też dbać o polskie groby. I to jest też trochę jakby inna sytuacja niż ta, do której myśmy się przyzwyczaili przy tamtych dwóch projektach.
Myślę, że o tym projekcie jeszcze może szerzej porozmawiamy, ale korzystając właśnie z tego, że to są takie jeszcze świeże wrażenia, powrócę do tego wcześniej zadanego pytania. Co teraz opowiadają cmentarze?
Cmentarze przede wszystkim opowiadają o tym, że jest wojna. I to jest wojna w najgorszym wydaniu, zabierająca, myślę, że kwiat ukraińskiego społeczeństwa, bo to nie giną tylko mężczyźni, to giną młode kobiety, które często pełnią rolę sanitariuszek, pomocy medycznej czy lekarek. Właściwie każda wizyta na każdym z tych małych cmentarzy była czymś, co pewnie na długi okres pozostanie w mojej pamięci, bo to trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć, czym strasznym jest ta wojna. My widzimy te obrazy z Ukrainy. Niektórzy się już do nich przyzwyczaili, niektórzy, mam nadzieję, ciągle nie. Mamy świadomość, że Ukrainie trzeba pomagać w tej walce z rosyjskim agresorem. Natomiast też jesteśmy trochę niektórzy zmęczeni tym, że idzie się po ulicach i słyszy się język ukraiński. Natomiast wszystkie te niezadowolenia, nazwijmy to tak, można włożyć do szuflady, ją zamknąć, kiedy się tam pojedzie i zobaczy się skalę tego, z czym Ukraina się spotkała, a to jest tylko jakby przedmurze tego, bo przecież
bo tam nie ma frontu, ale
tam nie
wojna
ma frontu,
jest.
Ale wojna jest. Słyszy się alarmy, do których pewnie część z Ukraińców mieszkających na tym terenie już się przyzwyczaiła po prostu, że niektórzy nie reagują na to. Dla nas te pierwsze alarmy, które słyszeliśmy, no to robiło wrażenie, bo nagle, kiedy jesteś na środku ulicy albo środku niczego i słyszysz, że masz wyjść z domu, zabrać dokumenty, wziąć wodę i takie nawoływanie, i że wszystko będzie w porządku. Potem już faktycznie to zaczyna jakoś powszednieć, tym bardziej, że na całe szczęście jakby ten Lwów i ten region jest na tyle oddalony od tej głównej eskalacji militarnej, że jest stosunkowo bezpiecznie. Chociaż tą wojnę tam widać i widać ją inaczej niż wojnę, którą myśmy obserwowali we Lwowie w 2014 roku. To znaczy, że wtedy, kiedy to się zaczynało, kiedy Ukraina została zaatakowana w Doniecku, w Donbasie, kiedy odebrano Krym, to ta wojna była jakby we Lwowie bardziej eksponowana. To znaczy, że przywożono ze wschodu na przykład postrzelane transportery, było widać różne części zniszczonych maszyn wojskowych i tak dalej. Ja byłam zresztą chyba nawet z tobą, byłyśmy nawet na takim wiecu wojskowym, kiedy były wybory prezydenckie i kiedy ówczesny prezydent Poroszenka właśnie w taki militarystyczny sposób chciał pokazać, że on będzie najsilniejszym przywódcą Ukrainy, który nie doprowadzi do tego, żeby ta wojna wybuchła jeszcze bardziej niż wybuchła. Teraz tego nie ma, to znaczy widać, to jest miasto kobiet. Miasto kobiet i dzieci, tam praktycznie nie widać mężczyzn. Są posterunki oczywiście wojskowe, policyjne. Mężczyźni się gdzieś tam przemykają taksówkami albo po ulicach, albo są to mężczyźni, którzy na przykład są na przepustce. Jest bardzo wielu mężczyzn, jeżeli już się pojawiają, to są w jakiś sposób okaleczeni, czyli na przykład o kuli, bez ręki, więc to też pokazuje jakby okrucieństwo tej wojny. i oczywiście to, co się dzieje na rogatkach, czyli te wszystkie checkpointy, gdzie są sprawdzane samochody, czy właśnie jacyś mężczyźni, którzy są w tym wieku mobilizacyjnym, nie wyjeżdżają. I to robi wrażenie, zwłaszcza jak w centrum miasta nagle są wyłączone wszystkie światła sygnalizacji ulicznej, no i zaczyna się sprawdzanie samochodów, czy w tych samochodach są mężczyźni, których można zrekrutować. Ewidentnie widać, że tam też zaczyna kwitnąć w tej kwestii korupcja, to znaczy, że znamy taki przypadek z profesorem, że po prostu chłopaka złapali na ulicy, miał zostać zrekrutowany, rodzice zapłacili i go wypuszczono, a inny przypadek, rodzina nie miała takich pieniędzy, więc został wciągnięty do tak zwanej obrony terytorialnej i kopierowy gdzieś tam na wschodzie Ukrainy dla żołnierzy, dostając żołd w wysokości 1800 hrywien, co jak ktoś nie wie, to jest 180 zł.
No tak.
Więc to jest jakby taki jeden wymiar wojny. Natomiast chyba najbardziej zobaczyliśmy to, co to znaczy wtedy, kiedy zaczęliśmy jeździć na te cmentarze. Wtedy, kiedy poszliśmy na cmentarz Łyczakowski, czyli na jeden z tych najpiękniejszych cmentarzy polskich poza granicami, moim zdaniem, gdzie leżą Orlęta Lwowskie, no wystarczy to powiedzieć, gdzie leży Maria Konopnicka. Naprawdę w no każdym niemal, wymiarze.
Niemal cała encyklopedia tam.
Niemal cała encyklopedia tam leży. Natomiast przed tym cmentarzem byli zawsze chowani żołnierze austriaccy. To się nazywa pole marsowe. I jak akurat wróciliśmy z jednej z takich miejscowości, po prostu poszliśmy z profesorem na taki spacer, żeby sobie trochę oczyścić głowę po tym, co zobaczyliśmy. I stanęliśmy jak wryci, dlatego że cały pas jeden na tym polu marsowym jest pokryty grobami, jeden koło drugiego. Myślę, że tam jest tych grobów około 1000, może więcej. Jest pełno flag, oczywiście ukraińskich, flag czerwono-czarnych i to też jest trochę inaczej zareagowałam na te flagi tym razem niż jak byłam wtedy w 2014 roku, ale są też flagi, chociażby wypatrzyliśmy gruzińską, ale też wypatrzyliśmy flagę polską.
Czyli zginął ktoś, kto był ochotnikiem, tak?
Nie. To nie? Jest też taka historia, bo wtedy się nie odważyliśmy, żeby zejść tam na dół. Zresztą było już późno i tylko staliśmy na dole tego cmentarzyska nowo utworzonego i stał samochód, oczywiście w takim moro, w tych barwach i podeszliśmy, dlatego że tam było napisane po polsku, że to jest akcja humanitarna. Wysiadł pan, który powiedział, przedstawił się, okazało się, że jest wolontariuszem. Kiedyś przez 20 parę lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Przyjechał po prostu, żeby pomagać w Ukrainie Ukraińcom wozić żywność, wozić pomoc humanitarną. Trochę nam poopowiadał, bo akurat jechał na wschód z kolejnym takim konwojem. Natomiast zapytaliśmy, czy wie, skąd się wzięła ta biała, czerwona flaga. I okazało się, że to jego druh, który mu uratował życie. On nie był Polakiem, był Ukraińcem, ale w pewnym stopniu czuł się Polakiem i dlatego on mu tą flagę tam przywiesił. Ale wiemy o takich przypadkach, że Polacy przecież, którzy rekrutowali się do tego oddziału międzynarodowego, no też ginęli. Akurat w tym dniu, w którym myśmy wyjeżdżali, no miał się odbyć pogrzeb właśnie Polaka ze Lwowa z pełnymi honorami, z przedstawicielami polskiego konsulatu i z polskimi flagami i on był Polakiem, ale walczył za Ukrainę. I to był właśnie ten jeden raz, kiedy weszliśmy na to pole marsowe, ale postanowiliśmy się przełamać i w ostatnim dniu naszego wyjazdu jakby poszliśmy się tam pożegnać z tym miejscem. Poszliśmy wtedy też i na cmentarz obrońców Lwowa i poszliśmy porozmawiać z naszymi przyjaciółmi, którzy zajmują się tak zwanym grobami polskich wojskowych, czyli Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowych na Kresach. I wtedy weszliśmy już na to pole marsowe. I tego tak nie było widać, jak się stało w odległości. Tam są takie zdjęcia, ładne zdjęcia młodych ludzi. Ja się tam czułam jak Matuzalem. Młodych ludzi, którzy są na tych wszystkich zdjęciach uśmiechnięci. Oni są uśmiechnięci. To są zdjęcia, gdzie oni są bardzo często w mundurze, mają przy sobie na przykład broń, czy mają jakiś emblemat, który pokazuje, czym się w wojsku zajmują. Natomiast na każdym z tych zdjęć, właśnie chyba na palcach jednej ręki mogłabym policzyć zdjęcia, gdzie tam był ktoś po cywilnemu, nawet jeżeli były to kobiety. Natomiast na tych wszystkich zdjęciach to byli ludzie, którzy na nas patrzyli i którzy się uśmiechali. I to robi... No, to robi wrażenie.
Ginie naród.
Ginie naród i to jeszcze bardziej widać na tych małych cmentarzach, bo tam są dokładnie takie same groby jak na tym polu marsowym. I kilka razy było tak, że myśmy się trochę czuli jak wręcz intruzi, którzy wchodzą w jakąś przestrzeń, więc dawaliśmy jak gdyby tym... Ewidentnie to były albo żony, albo matki, które siedziały nad tymi grobami. Często były to pochówki, które się odbyły 2-3 dni, zanim myśmy tam przyjechali i one po prostu siedziały nad tym grobem, rozmawiały z nim, coś pokazywały, no i wtedy trzeba się było wycofać, trzeba było im dać czas, żeby mogły w spokoju kontemplować no, tą tragedię, która je spotkała.
W ogóle cmentarz jest przestrzenią w pewnym sensie intymną, prawda? Jest to jakiś taki rodzaj miejsca, w którym na ogół ściszamy głos, trochę inaczej się zachowujemy, nawet jeśli nikt z bliskich tam nie leży. I myślę, że prowadzenie badań w takich miejscach, zwłaszcza właśnie biorąc pod uwagę to, że tak wiele jest tam żon, matek, sióstr, które przychodzą na groby swoich bliskich poległych, musiało stanowić dla was obciążenie psychiczne. Bo może dodajmy, że ta praca też między innymi polega na takim dokumentowaniu, chodzeniu od grobu do grobu, robieniu zdjęć, spisywaniu
między
inskrypcji.
Między innymi na tym polega.
Oczywiście,
tak.
Między innymi, ale mówię o tym na samym cmentarzu, prawda?
Jakby budowanie całej topografii tego cmentarza. Nas interesuje to, kiedy te cmentarze powstawały, jak się zmieniało właśnie topograficznie, jak one są sytuowane, która część jest najstarsza. Trochę nie wiadomo, jak się zachować. To znaczy to, co powiedziałam, czyli dawanie tym osobom przestrzeni do takiego po prostu przeżywania swojej tragedii, przeżywania swojej traumy. Ale to, co jest dla mnie nieprawdopodobnie budujące i co będę podkreślać w każdej rozmowie, biorąc pod uwagę trudną historię polsko-ukraińską, wszystkie niewypracowane kwestie historyczne, bo mamy ich naprawdę wiele, natomiast to jest dla mnie też bardzo budujące, dlatego że myśmy się spotykali z różnymi sytuacjami przy tamtych projektach. No nie zawsze było tak, no nie chcę lukrować, że zawsze wszyscy z otwartymi ramionami nas witali, dlatego że Boże, przyjechała dwójka jakichś wariatów z Polski, wydaje im się, że co oni tutaj będą badać jakieś polskie dziedzictwo narodowe, a my jesteśmy przecież w Ukrainie, więc to w naturalny sposób mogło budzić zaniepokojenie, strach, jakieś obawy. Zresztą łatwo popatrzeć, jak na przykład Polacy reagują niektórzy na to, jak przyjeżdżają do Szczecina Niemcy i chcą szukać swoich korzeni, czy jak przyjeżdżali Żydzi, to jest dokładnie analogiczna sytuacja. No i bywało różnie. No, kiedyś opowiadałam, że zdarzyło się, że na nas policję nasłano, że ktoś tam z grabiami za nami leciał, albo za profesorem raz z trochę cięższym narzędziem ogrodniczym. Natomiast tym razem, i to też jest kolejna rzecz, która mnie, no, z której jakoś tam muszę sobie ją poukładać w głowie, że Ukraińcy, jak tylko słyszeli język polski, obojętnie czy byliśmy w mieście, czy byliśmy na cmentarzu, podchodzili, uśmiechali się do nas. Myśmy się spotykali z niesamowitą życzliwością, z chęcią pomocy. Na przykład na jednym z tych cmentarzy bodajże chyba, z tego co pamiętam, w Żółkwi, po prostu usłyszała pani, że mówimy po polsku. Ani słowa nie znała po polsku, mówiła tylko i wyłącznie po ukraińsku, ale dogadaliśmy się, wyjaśniliśmy jej, co tam robimy i tak dalej. I ona do nas mówi, że poczekajcie, ja tutaj mam syna, on tutaj niedaleko mieszka, on jest historykiem z wykształcenia, to ja po niego zadzwonię i on wam opowie o tym cmentarzu. No to usiedliśmy, ona nam tam opowiadała, mówiła, że raz była tylko w Polsce, tam parę lat temu i tak dalej, i tak dalej. Nagle patrzymy, syn przyjeżdża na rowerze, przedstawił się, też słowa po polsku nie potrafił powiedzieć. No i rzeczywiście opowiedział nam sporo o tym cmentarzu, między innymi o czerwonoarmistach i tak dalej. Wzięliśmy od niego numer telefonu, powiedzieliśmy, że jak będziemy następnym razem, to się do niego odezwiemy, bo się okazało, że on ma jeszcze jakiegoś tam znajomego, który pomoże, więc oni do tego czasu, do naszego przyjazdu ustalą. Ale na drugi dzień okazało się, że ten cmentarz był tak duży, że musieliśmy kilka dni tam jeździć. No i ta pani znowu przez ten cmentarz szła, bo ten cmentarz był jakby takim skrótem ze sklepu do tej części wsi. No i krzyczy do mnie, pani Basia, pani Basia. Przywitaliśmy się, ona mówi, dzwonię po syna, bo coś sobie przypomniał. No i zadzwoniła po niego, syn przyszedł i dzięki temu znaleźliśmy grób obrońcy Lwowa, którego nie ma nigdzie, w żadnych annałach historycznych, który mam nadzieję uda się uratować przed zniszczeniem. On był tak zarośnięty, że pewnie w życiu byśmy tam w ogóle nawet chyba nie szukali, nie wiem. Chyba, żebyśmy 2 tygodnie spędzili na tym cmentarzu.
Chyba, żebym ja tam była. No, śmieję może się troszkę. Może tak. Ale to 14-letni obrońca Lwowa.
On miał 14 lat, jak
wówczas
walczył.
Wówczas.
Natomiast zmarł w 1931 roku i gdyby nie oni, to byśmy tego nie znaleźli. Dla mnie to jest niesamowite, bo tam leżą też żołnierze, też z walk polsko-ukraińskich i tam leżą Ukraińcy, a obok są groby, jest takie jakby taki kopiec, tam jest mogiła zbrojorowa Polaków, ale też jest mogiła, gdzie jest pochowanych 2 Polaków. Jeden z wojny polsko-ukraińskiej, drugi z bolszewikami i ku naszemu zaskoczeniu po prostu Ukraińcy, którzy mieli tam rodziny obok, też sprzątali te groby i tych polskich żołnierzy i ten kopiec, gdzie jest mogiła zbiorowa Polaków. I my tak zaskoczeni i oni na przykład przestają mieć problem z rozumieniem tego, że te losy są tak trudne. Kiedyś jak się mówiło Wołyń, no to natychmiast na Ukrainie, no albo nic o tym nie wiedzą, no bo wiadomo, nikt ich tego w szkole nie uczył, albo była kwestia, że to nie w tą stronę, tylko w tą stronę. A teraz zaczyna się dialog i to z takimi zwykłymi napotkanymi ludźmi właśnie na cmentarzu albo w tej przestrzeni miejskiej. No i chyba mnie ujmowało to, bo tam są badacze z Polski. Tam non-stop badania prowadzi Instytut Polonika i chwała im za to, bo oni chyba odrestaurują, nie wiem, 0,5 kościołów w Ukrainie.
A jednocześnie zabezpieczą przed
ewentualnymi, ale to, co oni robią na cmentarzu Łyczakowskim, to chapeau bas, wielki szacunek, bo przywracają świetności, najpiękniejsze grobowce, nagrobki, które się tam znajdują, które są, tak jak powiedziałaś, encyklopedia się kłania, takie nazwiska tam leżą. Natomiast oni są właśnie pochowani albo gdzieś tam w archiwum, albo na cmentarzu, natomiast w tej przestrzeni miejskiej nie słychać języka polskiego.
Coś nie do pomyślenia.
Coś nie do pomyślenia. Mówimy o Lwowie, który po prostu, Lwów żył z turystyki z Polski. No i były takie sytuacje, że jak ktoś słyszał język polski, czy to w sklepie, a w ogóle próbowano mówić do nas po polsku, czy panie w sklepie mówiły proszę, dziękuję i tak dalej, no to do tego, że potrafili do nas podchodzić i mówić dziękujemy, że jesteście, dziękujemy, że przyjechaliście, skąd jesteście i tak dalej, więc to jest nieprawdopodobne uczucie.
Nasz czas się kończy, więc może już tylko na zakończenie pytanie o ten Lwów. Poniekąd już odpowiedziałaś, tam też nie ma Polaków, ale jak opowiadałaś mi w takiej prywatnej rozmowie o tym Lwowie, to zaskoczyły mnie twoje słowa, że...
Trochę to nie jest mój Lwów.
No właśnie.
Ja Lwów pokochałam miłością wielką. Potem się nauczyłam, zaczęłam się uczyć historii rodziny mojego ojca. To jest, jakby nie patrzeć, dekada mojego życia. 10 lat badań, wyjazdów do Lwowa. Natomiast przez to, że tam nie ma ludzi, ten Lwów bardzo opustoszał. A teraz jak robiłam takie zdjęcia, to tak patrzę na zdjęcia i porównuję sobie pewne miejsca, które fotografowałam kilka lat temu i sfotografowałam teraz, i tam po prostu było jak w ulu, a teraz jest pusta ulica. Poza promieniami słońca, to w tym lwowskim bruku nic się nie odbija. I to jest właśnie to, że w momencie, kiedy stamtąd zniknęli ludzie, kiedy zniknęły dźwięki, kiedy zniknęła muzyka, kiedy zniknęli artyści uliczni, ten Lwów bardzo, mimo całej swojej pięknoty, trochę został przypruszony. Ta starość tych kamienic, te
nieodnawianych,
tak, te odrapane kamienice, te niedociągnięcia architektoniczne, a z drugiej strony pęd Lwowa do budowania nowych mieszkań, bo Lwów powiększył dwukrotnie właściwie swoją liczbę mieszkańców. Ci, którzy nie przyjechali do Polski czy do innych krajów, głównie Europy, jednak uciekając przed wojną ze wschodu, osiedlili się właśnie we Lwowie, więc to jest taki totalny pęd deweloperski. Nie zawsze jest to zgodne z jakimś kunsztem architektonicznym łączenia nowoczesności ze starym. I nagle ja się w tym Lwowie poczułam, no kocham to miasto. My akurat mieliśmy takiego pecha, że były bardzo wysokie, albo lało, albo były bardzo wysokie temperatury, więc chodzenie po Lwowie, jak jest 40 stopni w słońcu, kiedyś pewnie tak. Teraz jak mieliśmy czas, a tak naprawdę nie mieliśmy go poza niedzielą, bo robiliśmy sobie w niedzielę taki dzień przerwy, żeby odpocząć. Te niedziele, jak już mogliśmy sobie chociaż wyjść, zobaczyć, ja oczywiście do mojej kochanej Katedry Ormiańskiej. Cieszę się, że już Chrystus wrócił. Natomiast Katedra Ormiańska w środku jest w tej chwili w remoncie. No to już... Ja się będę zachwycać zawsze Lwowem, ale to, że tam nie ma tych ludzi, nie ma tego klimatu i Lwów jest trochę jak te pomniki, jak pewnie Państwo widzieliście chociażby Adama Mickiewicza, takie przykryte stalowymi zaporami i tak dalej, to trochę Lwów tak wygląda, jak taka
klatka.
Taka klatka, tak.
Dziękuję bardzo za te refleksje, za tę opowieść o Lwowie, o cmentarzach. Jeszcze raz dzięki za to, co robicie. To trzeba docenić, że w takich warunkach ministerstwo przyznaje jednak grant na działania na wschodzie, na terenie
Ukrainy. Bo myślę,
Ukrainy,
że wszyscy sobie
to jest
zdają sprawę
ważne.
Z tego, że to jest ostatni moment. I to nawet nie chodzi o kwestię dalszego kierunku eskalacji tego konfliktu, ale też moim zdaniem chodzi o to, że to za chwilę zniknie. Po prostu przyroda, klimat, różne inne kwestie doprowadzą do tego, że no naprawdę kawałek naszego dziedzictwa bezpowrotnie zostanie utracony.
Doktor Barbara Patlewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik projektu o tych, którzy odeszli śladami Polaków galicyjskich od Lwowa do Wiednia. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo i dobranoc Państwu.
A ja zapraszam na kolejne spotkanie z reportażem w imieniu Małgorzaty Frymus. Jutro po godzinie 21:00. Agata Rokicka, dobranoc.